Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przywilebni księża, na czele z księdzem proboszczem, księdzem Bogusławem, a na ręce księdza dziekana kieruję pozdrowienie do wszystkich księży z dekanatów i gościnnie księdza dyrektora Caritas, księdza Wojciecha. Bądźcie pozdrowieni wy siostry i bracia, którzy tworzycie wspólnotę żywego kościoła tutaj w tej parafii pod mocnym patronatem, mocnym wstawiennictwem niezawodnego świętego Józefa, oblubieńca świętej Maryi Panny. To on tutaj wspiera was, te wszystkie też działania i pomaga budować tę wspólnotę wiary. Dziękuję, że ksiądz proboszcz Bogusław przypomniał tutaj ten rys takiej duchowości józefowej, że wykorzystujecie różne możliwości, aby rzeczywiście uciekać się do świętego Józefa i też w Adwencie, bo mam taki ciągle też niedosyt, że w Adwencie jakoś zapominamy o świętym Józefie, analizując, mówię, tak nazwałem to, nieobecną obecność jednak świętego Józefa w Adwencie, dochodzimy do kolejnego i konkretnego takiego wniosku w mówieniu o patriarsze z Nazaretu. Należy bardziej podkreślać i akcentować właśnie oblubieńczy związek Maryi z Józefem oraz więcej i częściej mówić o nich razem jako o świętych małżonkach. I to nie tylko właśnie przy okazji święta świętej rodziny, ale właśnie w Adwencie taki mi się wniosek też rysuje, że jest taka nieobecna jednak obecność świętego Józefa, ale mało podkreślony jest w liturgii, właśnie w tej jedności z Matką Bożą. Bo Bóg wybrał przecież Józefa na małżonka Maryi, jak żeśmy słyszeli, właśnie po to, aby zapewnić Jezusowi ojcowską opiekę. Wynika stąd, że ojcostwo Józefa, więź, która łączy go najściślej z Chrystusem, dokonuje się poprzez małżeństwo z Maryją, to znaczy poprzez rodzinę. Syn Maryi jest także synem Józefa na mocy właśnie małżeńskiej więzi, która ich łączy. Ze względu na to wierne małżeństwo, to trwanie właśnie w tej wierności, oboje zasługują, by nazywać się rodzicami Chrystusa. Oboje zasługują na to, by nazywać się rodzicami Chrystusa. W każdej normalnej rodzinie jest tak, że na narodzenie się dziecka oczekują z radością oboje rodzice, i ojciec, i matka. Mówię w normalnej rodzinie tak. Tak powinno być. I tak było bez wątpienia w rodzinie nazaretańskiej. Na narodzenie Pana Jezusa oczekiwali oboje, Maryja i święty Józef. Natomiast w klimacie liturgicznego adwentowego oczekiwania odnosi się wrażenie, że na przyjście Jezusa oczekujemy wyłącznie z Maryją. Święty Józef jakby nie istnieje, jakby go nie było. Jeśli się pojawia, tak sporadycznie, mimochodem, okazjonalnie, a to tak powiem po swojemu, wielka szkoda, że go tak nie doceniamy w liturgii w okresie Adwentu. Jakże zatem nie podziwiać ponownie pokory świętego Józefa z tej perspektywy nawet liturgicznej. On, którego Bóg uważał za najgodniejszego i najodpowiedniejszego człowieka, postrzegał siebie jako niegodnego. Pod tym względem widzimy wielkie podobieństwo między świętobliwymi małżonkami. Łączy ich nie tylko świętość, ale również pokora, która jest zresztą warunkiem też świętości. Tak jak mówił święty Alfons Liguori, co może dzisiaj jeszcze zmienić świat? Ktoś go pytał, to mówił, że trzy rzeczy. Pierwszej na imię pokora, drugiej na imię pokora, trzeciej na imię pokora. Święty Józef to ma, ale razem z Maryją, jako małżonkowie. Przywołam, siostry i bracia, fragment Księgi Rodzaju. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył mężczyznę i niewiastę. tego fragmentu wynika jasno, że człowiek od początku stworzony został jako małżeństwo. Heteroseksualny, monogamiczny, nierozerwalny związek powołany do tego, aby objawiać Bożą miłość dla świata. Z pokorą i w duchu głębokiego wewnętrznego posłuszeństwa właśnie Maryja i Józef przyjmują to zadanie, wychodząc naprzeciw Bożemu planowi wobec ludzi we wszystkich pokoleniach. Zapewne nawet przez ułamek sekundy nie pomyśleli, że mogło być inaczej, że mogli wybrać drogę życia w samotności, motywując to może no właśnie pragnieniem rozwijania swojej osobistej jakiejś duchowości, pogłębiania więzi ze Stwórcą, będąc singlem, jak to mówimy dzisiaj. A jednak posłuszni, poddani Bożej woli tworzą ten związek małżeński i stają się rodzicami dla Chrystusa. Siostry bracia, pierwszą parą małżeńską, z którą połączył się właśnie Jezus, byli Maryja i Józef. Pan Jezus wszedł w ich związek w sposób nadprzyrodzony, nie łamiąc wolności, dając możliwość wyboru. Oczywiście w momencie wcielenia przyszedł do całego świata, ale właśnie poprzez to małżeństwo przyszedł do świata. W naturalny, ale i cudowny sposób zostali oni włączeni w odkupieńczą misję Jezusa. Stali się pierwszym małżeństwem, przez które Bóg zaczął objawiać światu to, co najważniejsze z jego istoty. A więc miłość, dobroć, miłosierdzie, czułość, opiekuńczość, ofiarność, a wszystko to w tym wymiarze najwyższym, najdoskonalszym. I nawiążę też chwilę do nauczania Soboru Watykańskiego II, który określił, że miłość małżeńska jest wyborem i darem. Dlatego można się zwrócić do was, kochani małżonkowie, żony i mężowie. Nie lękajcie się pokazać tego w codziennym życiu, to co pokazała i pokazuje nam ciągle para małżeńska Józef i Maryja. Nigdzie indziej, ale w swojej rodzinie dzieci muszą uczyć się miłości i szacunku już od najmłodszych lat. Niech dzieci więc widzą, że mąż szanuje żonę, że darzy ją zaufaniem, że zajmuje żona po Bogu najważniejsze miejsce w sercu męża i odwrotnie. W rodzinie rodzice wzajemnie budują swój autorytet. Niech więc słowo męża, ojca będzie napełnione szacunkiem dla żony, tak by dzieci wzrastały w poczuciu, że ich ojciec, ich matka jest kochana i darzona szacunkiem, że mąż ceni i zna wartość domowej pracy żony w rodzinie, a żona czyni wszystko, by w domu panowała serdeczna atmosfera. Dzieci tego oczekują od rodziców. To jest dla nich najważniejsze, że mają tę strefę bezpieczeństwa, kiedy widzą, że małżonkowie się szanują, małżonkowie się kochają, to dzieci mają tę wspaniałą przestrzeń do rozwoju. Dlatego, kiedy pytamy, co jest najważniejsze w tym życiu małżeńskim, to rzeczywiście porozumienie. Porozumienie, dialog. Dialog. To ustawienie też hierarchii wartości, czyli dla męża na pierwszym miejscu jest żona. Dla żony pierwszy jest mąż, a potem dzieci, dalej hierarchia rodzinna. To jest fundament. I wtedy rzeczywiście jest ten porządek zachowany według tego Bożego zamysłu, według tego modelu, który nam pokazali święty Józef i Maryja, małżonkowie. Ale w tej drodze duchowości małżeńskiej, bo kochani małżonkowie, wy macie swoją duchowość małżeńską, A co to znaczy duchowość małżeńska? Nie trzeba żyć na sposób zakonny, czy żyć na sposób księdza, celibatariusza, ale żyć na sposób małżeński. To znaczy, lapidarnie ujmując, duchowość małżeńska polega na tym, aby być w dialogu z Bogiem i w dialogu między sobą. Być w tej relacji. Jak budować tę relację? Oczywiście przez ten fundament, na jakim jesteście. Tym fundamentem budowania i taką, można powiedzieć, żyłą złota dla małżonków jest sakrament małżeństwa, gdzie ślubujecie sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I można by było się tym przerazić, czy to się da wytrzymać do końca. Czy da się tak wytrwać w takiej jedności małżeńskiej, rzeczywiście te śluby zachować. Oczywiście o własnych siłach trudno to uczynić. Trzeba mieć wsparcie. Ale chyba pamiętacie, że jako małżonkowie zawierając sakrament małżeństwa zaprosiliście do swojej wspólnoty Jezusa Chrystusa. Stworzyliście w ten sposób jedyny legalny trójkąt małżeński, który jest popierany przez Kościół. Bo jest ona małżonka, on małżonek i on Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel. Ale macie też, każde małżeństwo, każda rodzina ma to wsparcie też od tej właśnie, tego ideału małżeńskiego, rodzinnego, od świętej rodziny. Dlatego korzystamy z tego wstawiennictwa. Korzystajcie z tego wstawiennictwa. Tutaj ten rok świętego Józefa nam o tym przypomniał i była taka szansa. Oczywiście ona się nie kończy. Ciągle można do tego wracać, można ciągle się odradzać w tej jedności małżeńskiej, w tym budowaniu trwałego związku mimo różnych przeszkód, trudności. Kiedyś w świętej pamięci ojciec Karol Meissner, kiedy go zapytałem, mówi: ojcze, jak tutaj pokazać, czym jest ta miłość małżeńska? Jak to wytłumaczyć narzeczonym, żeby rzeczywiście podjęli taką odpowiedzialną decyzję, żeby rzeczywiście to nie było tylko zauroczenie, jak ich wprowadzić w ten, właśnie w to powszechne powołanie, podstawowe, można powiedzieć, w świecie, powołanie do życia małżeńskiego, rodzinnego, zgodnie z zamysłem Bożym. I wtedy ojciec Karol Meissner mówi: to proszę, żeby oni sobie zadawali pytanie. Narzeczony niech zapyta się, co ja chcę robić, jak chcę żyć, żeby moja narzeczona stawała się lepsza. Można powiedzieć dokładniej, świętsza. I w drugą stronę ona niech się zapyta, jak ma żyć, co ma robić, żeby on stawał się przy mnie lepszy, świętszy. Właśnie to jest to wyjście z tego poziomu, po co ja ciebie brałem. Właśnie gdzieś może być to zatrzymanie, żeby mi było z tobą lepiej. To właśnie ten odwrócenie tego porządku, który widać pięknie w tych relacjach małżeńskich świętego Józefa i Maryi, żeby ona stawała się przy mnie lepsza, świętsza, doskonalsza. To tak mam żyć, taki mam ten styl życia budować. I w drugą stronę on, żeby przy mnie stawał się lepszy, świętszy, doskonalszy. Na tej drodze oczywiście mamy te swoje zatory, zaburzenia relacyjne, bo każdy z nas ma gdzieś te swoje słabości, ułomności. Mamy te kanty, jak mówimy, grzechy, które wychodzą i są zakłócenia relacji. I kiedyś na rekolekcjach dla małżonków zapytałem właśnie, co uważają za najważniejsze w życiu małżeńskim. Były różne wypowiedzi, ale jedna z małżonek, która trochę nieśmiało, mówi: proszę księdza, myślę, że przebaczenie. Że przebaczenie. I tak żeśmy uznali, że strzał w dziesiątkę. Bo rzeczywiście trudno budować tę relację małżeńską bez przebaczenia, bez dania sobie szansy. Przebaczenie sprawia, że na nowo chcemy siebie przyjąć. Przebaczenie sprawia, że daj mi jeszcze szansę. Pomóż mi odbudować tę relację. Weź, można powiedzieć, znowu na te same tory. Oczywiście ciężko jest, trudne to jest bardzo, bo często mylimy przebaczenie z zapomnieniem, że jakby, że chcemy to zapomnieć. A przebaczenie to jest ten pierwszy akt, który prowadzi do tego, żeby budować na nowo pojednanie. Często ten akt przebaczenia dokonuje się w sercu. I dlatego czerpać trzeba z tej miłości, która jest z Chrystusa, którego żeście małżonkowie, kochani, zaprosili do swojej wspólnoty. Aby wejść na nowo w te relacje i umieć budować tę więź, by tak jak na wzór Chrystusa, to ładnie brzmi proexistere, być dla, nie zapatrzeć się tylko w siebie, ale być dla siebie, być dla, by, brzmi to bardzo górnolotnie, ale tak to wygląda, by sobie służyć. Małżeństwo nie jest spółką akcyjną. 50% udziałów żona, 50% udziałów małżonek i wtedy licytujemy się, czy już włożyłem te 50%, czy nie. Małżeństwo nie jest spółką akcyjną, bo każdy z małżonków wkłada w ten związek 100% całego siebie, z całym potencjałem, z całą swoją osobowością. Jest cały w to włączony. I wtedy rzeczywiście nie będzie aż tego rozdzielania. To będzie wejście i budowanie tej więzi, nie tylko w oparciu właśnie o swoje siły i możliwości, ale czerpania z tego, z tej żyły złota, jakim jest sakrament małżeństwa, czyli czerpania miłości Chrystusa. I jeszcze jeden aspekt, który też tutaj ksiądz proboszcz Bogusław poruszył. Mamy ten wymiar właśnie tej święty Józef, który tutaj jest tym mocarzem, też uczy, jak przeżywać to życie małżeńskie, bo on zbudował tą wspaniałą relację, więź małżeńską i rodzinną w tym doskonałym, można powiedzieć, modelu świętej rodziny. I przychodzi nam z pomocą, więc korzystajmy ciągle z jego pomocy. Przywołujmy jego wstawiennictwa. A drugi aspekt jego obecności potrzeba nam dzisiaj bardzo. To chciałbym powiedzieć, że wielki geniusz i ogromna intuicja wiary kazały ostatnim papieżom powierzyć opiece świętego Józefa cały Kościół powszechny. Podobnie jak opiekował się i bronił świętej rodziny, tak samo dziś czyni to z Kościołem. Jak niegdyś troszył się o bezpieczeństwo, wzrost i rozwój dziecięcia Jezus, tak dziś jest wyznaczony do tego, by zabiegać o wzrost Kościoła, o świętość Kościoła, o jego bezpieczeństwo i rozwój jego mądrości i łaski we wszystkich członkach, siostrach i braciach w tej wspólnocie Kościoła. Wreszcie jako głowa rodziny z Nazaretu święty Józef jest uprawniony do udziału w kierowaniu całym tą ogromną właśnie rodziną, jaką właśnie stanowi Kościół. Do uczenia Kościoła, jak żyć w stałym zjednoczeniu z Bogiem, Ojcem, przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. I będąc patronem całego Kościoła, jest patronem każdego wiernego z osobna, w sposób niepowtarzalny. Wszyscy więc jego członkowie znajdujemy w świętym Józefie przemożną pomoc i obronę wszystkich nas, wyznawców Chrystusa, swą niebiańską potęgą strzeże i broni. I przypomnienie tej prawdy nabiera w Kościele naszych czasów szczególnej aktualności. Zawiera ten głęboki sens dzisiaj w tej sytuacji Kościoła. I przez to, że mamy tego mocarza, że on trzyma nas tą swą niebiańską potęgą, strzeże i broni, to niesie to z sobą nadzieję, optymizm i pokój.